Tajemnicza wizja proroka Daniela znalazła swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Daniel, który był świadkiem powstania i upadku czterech wielkich władców starożytnego świata, Nabuchodonozora, Dariusza, Cyrusa i Baltazara. Miał wizję władcy, który zasiada na tronie i którego panowania nie ma końca. To jedyny przypadek, a żaden z władców ziemskich nie panował nad wszystkimi ludźmi, nad wszystkimi pokoleniami, językami i narodami. Nawet największe imperia miały swoje granice. Imperium Mongołów, Aleksandra Wielkiego, Imperium Rzymskie, Imperium Brytyjskie, komunizm. Wydawało się wszystkim, że zbudują takie królestwo, które obejmie cały świat. I czasem bardzo szybko następował upadek. Więc Daniel widzi tajemniczego władcę, który zasiada na tronie, używa takiego terminu dość mało czytelnego dla nas, syn człowieczy, który odbiera panowanie, chwałę i władzę królewską, któremu służą narody, ludy i języki. I to będzie wieczne panowanie, które nie przeminie. I to jest pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy Chrystusem a każdym ziemskim władcą. Ale druga jest jeszcze większa. Bo Bóg, Ojciec, mówi do swojego Syna, że ma w Nim pełne upodobanie. We wszystkim sobie upodobał. We wszystkim, co określa Syna. Natomiast o żadnym z władców nie można powiedzieć, że Bóg ma we wszystkim upodobanie, we wszystkim, co mówi, we wszystkim, co robi, we wszystkim, czego wcześniej dokonał, we wszystkim, jakie ma plany. Nie możemy tak powiedzieć i nie powinniśmy nawet tak myśleć. Być może niektóre plany zgadzają się z wolą Bożą, a inne nie. A inne nie. I nawet nie chodzi tylko o tych władców, czyli prezydentów, premierów, królów. Tak jest z każdym człowiekiem. Pewne nasze plany są zgodne z wolą Bożą, a inne nie. I tym planom się Bóg będzie sprzeciwiał. Widząc nie tylko w nich konkurencję dla siebie, bo to by oznaczało, że Bóg reaguje jak urażona ambicja, a Bóg tak nie reaguje. Tylko Bóg chce nas ocalać przed nami samymi i naszymi pomysłami. Dlatego się sprzeciwia niektórym planom. Co znaczy scena przemienienia na górze Tabor? Nazwany został ten dzień przemienieniem pańskim. Ale z nauki dogmatycznej Jezus nie mógł się przemienić, ani nie musiał się przemieniać. Nie mógł, bo jest Bogiem i człowiekiem, podobnym we wszystkim do nas oprócz grzechu. Więc nie mógł się przemienić w kogokolwiek. I nie musiał. To To, co zostało nazwane przemienieniem, dotyczy bardziej apostołów niż Jezusa. Ponieważ oni ciągle patrzyli na Jezusa i widzieli Jego ludzką naturę. Widzieli, że naucza, że je, śpi, modli się, pości, ale dokonywał rzeczy, które przekraczały możliwości ludzkiej natury. Egzorcyzmuje, wypędza złe duchy, uzdrawia, a nawet wskrzesza. Tego nie może robić człowiek. Tu nasza władza się kończy. Jezus był pewną tajemnicą. Nie chcę powiedzieć słowa zagadka, bo to banalne wtedy. Jezus był pewną tajemnicą i jest tajemnicą wiary. Jak to możliwe, że te dwie natury w jednej osobie nie niweczą siebie, nie konkurują ze sobą, tworzą harmonijną jedność, pełne bóstwo i prawdziwe człowieczeństwo. Jezus wziął tych trzech apostołów na bardzo piękną górę w Galilei i tam im pokazał tą drugą naturę. Nie zrobił tego dla tłumów. Takie tajemnice przekazuje się wybranym. Nie mówi się wszystkiego wszystkim. Tylko pewne rzeczy mówi się niektórym. Taka jest pedagogia Boża. Nawet mówi Jezus w pewnym momencie: macie oczy, a nie widzicie. Uszy macie, ale nie słyszycie. Jest pytanie, dlaczego? Ci, którzy mają oczy, nie widzą, a ci, którzy mają uszy, nie słyszą. I jest odpowiedź u proroka Izajasza, bo stwardniało serce tego ludu. To nam nie pozwala słyszeć i to nam nie pozwala widzieć. Zatwardziałeś serce. Dlatego Jezus spośród wielkich tłumów, a największy tłum to był 5000, kiedy Jezus ich nasycił chlebem, o czym słuchaliśmy niedawno. Potem było mniejsze grono, to byli uczniowie, 72. Potem było jeszcze mniejsze, było ich 12 apostołów, a potem z tych 12 wziął 3. I kilkakrotnie z tymi 3 wchodził w bliższą więź, w bliższą relację. To jest pewien rodzaj wtajemniczenia. Oczywiście możemy gdybać, dlaczego akurat Piotr, Jakub i Jan. Być może mieli największą wiarę, a może przeciwnie. Może najbardziej tego potrzebowali. Nie wiemy. Możemy pobłądzić w domysłach. Jest faktem, że Jezus wziął właśnie tych 3. Ale w całej tej scenie na górze Tabor, oprócz świadków ziemskich, są świadkowie, którzy przychodzą skądinąd, przychodzą z wieczności. To jest Mojżesz, najważniejszy prawodawca Izraela, przez którego Bóg dał nam wszystkim dekalog. Jest Eliasz, prorok jak ogień. Prorok, który walczył z prorokami, kapłanami Baala i Aszery. I który odbył sąd nad bożkami na górze Karmel. I to oni są świadkami, świadczącymi o Jezusie. Przedstawiciel proroków i przedstawiciel prawodawcy. Stary i Nowy Testament. Jedność. To jest jedna historia. Zmieniają się tylko kolejno ludzie, którzy wchodzą, którzy są zaproszeni do tej historii. pojawiają się nowe tajemnice, które Bóg odsłania, nowe prawdy. Nie inne, nowe, czyli te, które nie zostały jeszcze opowiedziane wcześniej. Ponieważ istnieje sukcesywność zbawienia, to znaczy, że Pan Bóg nie od razu wszystko mówi, to też jest Jego miłość do nas. W pewnym momencie Jezus mówi, nie możecie wszystkiego jeszcze znieść. Dlatego nie mówię wam wszystkiego, bo nie możecie tego znieść. Ale mówię, kiedy poślę wam Ducha Prawdy, Parakleta, Pocieszyciela, On was doprowadzi do pełni prawdy. A zatem dzisiaj, po 2000 lat od tamtych słów, jesteśmy na pewnym etapie poznawania prawdy. Czyli nikt z nas nie może powiedzieć, że już ją zna w całości. Nikt. Ani papież, ani biskup, ani ksiądz, ani nikt z was nie może powiedzieć, że już zna w całości. Jesteśmy na pewno bliżej niż kiedyś. Na pewno zmieniła się nasza świadomość. Może przeżywamy to z większą wiarą. Może więcej w nas nadziei, może mamy większą pokorę w poznawaniu tego wszystkiego. To już Bóg niech rozstrzyga. Ale właśnie tajemnica przemienienia na górze Tabor uzmysławia nam, że w danym momencie jesteśmy na pewnym etapie poznawania Chrystusa. Jak zachorujesz ciężko, to będziesz go poznawał z innej perspektywy. Z perspektywy krzyża, cierpienia. Jak owdowiejesz, to będziesz poznawał z perspektywy wdowy czy wdowca. To jest inna perspektywa niż kiedy się jest małżonkiem. Dziecko ma inną perspektywę poznawania Boga niż człowiek dorosły. Dlatego jesteśmy na pewnym etapie poznawania Chrystusa. I nic tutaj nie przyspieszymy. Tak musi zostać. Pokornie każdego dnia mamy rozpoznawać tego Boga. Tak jak On daje nam się poznać. Apostołowie byli zachwyceni udziałem w tej tajemnicy. Zatarła się wręcz granica pomiędzy jawą a snem, pomiędzy tym, co wydaje się zmyślone, a tym, co rzeczywiste. I Piotr jest w takim stanie, że właściwie nie wie, co mówi. Choć mówi, dobrze nam tak, postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Eliasza, jeden dla Mojżesza. Stawianie namiotów, spotkania. Stara biblijna tradycja, właśnie od Mojżesza ona się zaczęła. A nawet już od Abrahama. Że człowiek potrzebuje się spotykać ze swoim Bogiem, potrzebuje z Nim rozmawiać. I tak powstaje archetyp świątyni, czyli namiot spotkania. Dzisiaj na tym miejscu jest piękna bazylika, w moim przekonaniu najpiękniejsza w Ziemi Świętej ze wszystkich bazylik. To jest właśnie przemienienia Pańskiego. Pewien włoski architekt zaprojektował 20 kilka kościołów, nazywany jest architektem Ziemi Świętej. I on przewidział ten kościół jako trzynałową bazylikę. W nawiązaniu do tych trzech namiotów. Jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza, a jeden dla Boga. I jest piękna kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Bóg spotyka się z człowiekiem tam, gdzie jest człowiek. Bóg jest wszędzie, a człowiek jest zawsze w określonym miejscu, w określonym stanie. I tam Bóg chce się właśnie z nim spotkać. Czyli spotkanie z Bogiem nie jest ucieczką od historii, wprost przeciwnie, z powrotem do historii życia. W codzienności Bóg chce się z nami spotykać. Święta są tylko uroczystą proklamacją rzeczy świętych, ale ważna jest ta codzienność. Kiedy Jezus wziął apostołów na górę Tabor, był dzień powszedni, a nie święto. Święto powstało potem dla upamiętnienia tego wydarzenia. Ale to był zwykły dzień, kiedy Jezus mówi: dobrze, idziemy na górę, coś wam pokażę. Co więcej, nawet zobowiązał ich do zachowania tajemnicy. To ma być pewien sekret, ponieważ oni zobaczyli coś, co zostanie obwieszczone oficjalnie wszystkim w czasie przesłuchania Jezusa przez Kajfasza. To wtedy po raz pierwszy Jezus oficjalnie powie o sobie, że jest Mesjaszem. Do tego momentu ma być to sekret, ściśle tajne. Dlatego nie pozwolił apostołom opowiadać, co przeżyli, co widzieli. Dlatego dziękujmy Bogu, tutaj będąc w tej świątyni, że nas zaprasza do takiej bardzo głębokiej, ścisłej relacji. A przestrzenią tego spotkania ma być historia każdego z nas. Amen.